słab i no, nie dał rady przyjechać, jest jeszcze nie w pełni sił. Widziałam dzisiaj, że był bardzo smutny, jak jechałam. Prosił, żeby wszystkich pozdrowić. I ja w środę miałam tutaj spotkanie w Polskim Związku Niewidomych w Cieszynie. Notabene spotkanie świetne. Cudowni ludzie, naprawdę. To była grupa 14 osób, ale jestem tak podbudowana ich postawą, optymizmem, radością. Byłyśmy z moją przyjaciółką Martą, która dzisiaj też jest ze mną. Ja potem te dwie osoby stamtąd dzwoniły i widzę, że bardzo chcą porozmawiać, bardzo potrzebują kontaktu i też chcemy je zaprosić, te panie, tam było 12 pań, jeden pan, na śniadanie dla kobiet w przyszłym roku i myślę, że te kontakty też będą takie. I Miriam przyszła na to spotkanie, no i mówi, wiesz co, no ale gdyby ktoś jeszcze z tobą był, żeby zamiast Leszka ktoś przyjechał z tobą, mówi, módlmy się o to. Ja przyjechałam do domu i tak myślę, może mój brat Sławek. I dzwonię do Miriam, mówię, wiesz co, jak nie jeden czyż, to inny zamienimy. Miriam pisze mi wczoraj, mówi, ty, ale ty masz brata Bogusława, to masz dwóch braci? Nie, jednego. Jest Bogusław oficjalnie, ale wszyscy mówią Sławek od urodzenia, więc to jest ta sama osoba. Obojętnie można zamiennie używać, ale w rodzinie i wśród przyjaciół zazwyczaj jest Sławkiem. Prawie 2 lata temu, dzisiaj z Miriam zastanawiałyśmy się, czy to dokładnie dzisiaj, czy może jutro jest rocznica, kiedy byłyśmy tutaj razem z Idą na spotkaniu. Ona dzieliła się świadectwem, pełna sala, niesamowite spotkanie i niesamowite emocje. Myśmy wtedy z Idą miały chyba 14 tych spotkań w różnych miejscach. Nie miałam wtedy jeszcze pojęcia. Przepraszam was, jeżeli będę się wzruszała, ja będę mówiła dalej, że przede mną praktycznie najtrudniejsze 2 lata naszego życia, czy 1,5 roku. Właśnie wtedy się to zaczęło, 27 listopada. Mój mąż miał operację urologiczną w Sosnowcu. W nocy po tej operacji stracił przytomność, przewrócił się, uderzył w metalową ramę łóżka i złamał nos, wieloodłamkowo z przemieszczeniem. Wydawało się, że będzie potrzebna następna operacja. Dzięki Bogu nie była potrzebna, co jest naprawdę cudem. Nos się zrósł i prawdę mówiąc jest prostszy niż był wcześniej. Ale wrócił do domu, tak, jeszcze wtedy nie wiedział, ten nos zdiagnozowali, nie wiedzieli, że złamał też, czy pękły mu żebra w domu, obolały, od razu na SOR trafił z niedrożnym cewnikiem, tak, wyszedł z urologii z niedrożnym cewnikiem, więc wszystkie komplikacje, w domu praktycznie spał tylko na siedząco, bo nie mógł oddychać. 2 tygodnie później, 11 grudnia, miał udar mózgu. Ja byłam w szkole, pierwszy dzień po zwolnieniu po L4, bo ja już też po tym całym maratonie z Idą i po tym przeżyciach z Leszkiem, też kilka dni byłam na zwolnieniu, poszłam pierwszy dzień do szkoły, dzwoni sekretarka, mówi, nie wiem co się dzieje, ale coś jest nie tak z Leszkiem, przyjadę po ciebie. Z piskiem opon przyjechała do szkoły. Jechałyśmy, ona nawet do Leszka nie weszła, tylko dzwoniła do niego na kawę, żeby przyszedł na kawę. On dzień wcześniej pierwszy raz wstał w ogóle i ona zadzwoniła, żeby przyszedł na kawę. Mąż mówi, ale zostaw go, niech śpi, jak nie odbiera. Ale ona wiedziała, że on odbiera, ale nic nie mówi. Więc przyjechała po mnie, przyszłam, a Leszek tylko umiał powiedzieć, nie mogę mówić. Więc zastanawiam się, w tym momencie to są takie momenty, że nawet nie wiesz, co robić. A myślę, po lekarza nie, chyba bez sensu, pogotowie. Wezwałam pogotowie, przyjechało szybciutko, ale panowie byli tacy, no nie za bardzo skłonni do tego, żeby go wziąć. W końcu go wzięli, bo mówi, a może on tak mówi. Ja mówię, proszę pana, ja myślałam, że to lekarz, to był ratownik. Mówię, proszę pana, to jest ksiądz, on wygłaszał tydzień temu godzinne kazanie, a teraz 2 słowa na krzyż. No wzięli go z ociąganiem, okazało się udar. Jak to ordynator określił potem, udar jak pieron. Leszek stracił w ogóle możliwość, umiejętność mówienia, całkowita afazja. Ja jeszcze wtedy nie miałam pojęcia, może dobrze, że afazja to jest nie tylko niemożność mówienia, ale także czytania, pisania, liczenia i logicznego myślenia. Trudno się w ogóle z nim było dogadać. Jesteśmy małżeństwem 34 lata, więc myśmy się rozumieli praktycznie prawie bez słów. Dla mnie to były takie szarady. Siedzieliśmy, oczywiście 90% naszych rozmów było o parafii, bo on się oczywiście martwił, co będzie, jakie zastępstwa, coś, co zrobić. I to było na zasadzie i jeszcze trzeba trzy. I tak mi pokazuje. Myślę, co trzy? Mówię, pieśni? Tak, bo u nas takie, na takich tabliczkach są pieśni wywieszane na nabożeństwa. Teraz w nowym centrum, do którego bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Już leci wszystko z Telebimu. Ale tak. I to były takie szarady. On nie umiał nic powiedzieć logicznie. I jeszcze trzeba, no i ja się miałam domyślić, co jeszcze trzeba. Ruszyła w tym momencie, jak ja wychodziłam ze szpitala, to tak na dobrą sprawę do mnie jeszcze nie docierało, co to jest, ale odczułam w tym czasie taką niesamowitą opiekę, ochronę Pana Boga i ludzi, bo ruszyła po prostu lawina modlitw. To było coś niesamowitego. Dowiadywaliśmy się, tu się ktoś indywidualnie modli, tu jakaś grupka, tu nawet 100 osób z różnych miejsc w kraju. Ja czułam te modlitwy wręcz fizycznie, jak taką otulującą mnie pierzynkę, a potem to już była taka, naprawdę taki kokon modlitw, opieki Bożej i działy się cuda, które było widać, ponieważ Leszek już po 3-4 dniach zaczynał coś mówić. Może logicznie kontaktował. Przyszła taka pani Janeczka z grupy odwiedzinowej tu z Cieszyna i mówi, tylko weszła, a ona go widziała zaraz po przyjeździe, bo była na oddziale. Mówi, chciałam zobaczyć cud i zobaczyłam. Takich zdarzeń było mnóstwo, bo kto go przychodził odwiedzać, mówi, był zdziwiony, że aż tak. Kiedy zaraz po tym lekarze podali mu lek i pani doktor mu mówi, no nie zadziałał lek. Tam jest takie okienko 4,5 godziny, kiedy ten lek trombolityczny można podać. I on zadziała, ale jeżeli jest za późno, już nie zadziała. Dojdzie do zatkania naczyń i już nie ma możliwości rozpuszczenia tego skrzepu. To, co w ciągu tych 4,5 godziny zostanie uszkodzone, już jest nie do odwrócenia. Ale jeżeli jest to jeszcze później, to już te zmiany są tak duże, że no, praktycznie widzimy wiele osób po udarach, które nie potrafią chodzić, które utykają, które mają niesprawną jedną stronę. U Leszka nie nastąpiło praktycznie żadne porażenie fizyczne. To było takie malutkie, maleńkie, którego myśmy praktycznie nie dostrzegali. Lekarze mówili, że jest troszkę porażenie jednej strony. U niego była tylko ta afazja, ale kiedy ja z tym wychodziłam, w następny dzień się obudziłam i myślę, Panie Boże, to się nie dzieje naprawdę. Ksiądz, który nie umie mówić, pisać ani czytać. Myślę, dla niego to będzie jedno wielkie nieszczęście, co on będzie z wnuczką chodził na spacer, bo to jest jedyne, co on będzie potrafił. Nie umiał czytać, nie umiał pisać. Ja myślałam na początku, mówię, a może chcesz to napisać? On tak, kiwa głową, że tak, bierze kartkę i napisał tylko potwórz. I potem rz, rzec, kropką i rzucił to. Pierwsze czytanie po 3 dniach, przywiozłam mu materiały, jestem nauczycielką nauczania początkowego, więc pozbierałam z pierwszej klasy szlaczki, mały zegar plastikowy, książeczki biblijne dla dzieci. I on taką książeczkę, którą normalnie miałby za 15 minut przeczytaną, czytał cały dzień, powolutku składał sobie literki. abecadło dostał od pani logopedy i sprawdzał literki. Przez prawie rok, pisząc SMS-a, bo ktoś tam potem mówił osoby, no nie odpisuje. On każdą literkę kilka razy, jak pisał tam dy, dy, dzy, zy, zy, i, e. I on sobie tu głośno mówił i tak pisał. Ćwiczył niesamowicie dużo. To było godziny ćwiczeń dzień w dzień. Po wyjściu ze szpitala 11 dni później potrafił w miarę mówić, ale czytanie dalej to był ciężki proces. Pisania prawie, że nie potrafił, uczył się pisać. Mamy pudło takie po bananach, jak są, pełne wypełnionych ćwiczeń. Ja szukałam w internecie, jest dużo teraz materiałów na afazję i on to wypełniał od tych najprostszych do coraz trudniejszych. Jakieś materiały ściągane właśnie z internetu, jakieś ze szkoły, kserówki, wszystko siedział. Ale przede wszystkim ta niesamowita moc modlitwy, którą było widać i te postępy, jakie on robił, one były naprawdę niesamowite. Obecnie wielu z was słyszało jego kazania. Mówi może trochę wolniej niż wcześniej, co wychodzi na dobre, bo mówił za szybko, jak wiele osób twierdziło, ale potrafi napisać kazanie. Zajmuje mu to więcej czasu niż wcześniej, ale potrafi napisać kazanie, potrafi wygłosić kazanie, co jest cudem po tym stanie, który u niego był. I to mówią lekarze, to mówią specjaliści. Na otwarcie naszego centrum była pani doktor rehabilitacji, która Leszka nie znała, on jej tylko opowiada, przez to przeszedł. On mówi, ksiądz sobie zdaje sprawę, że po takich schorzeniach ludzie tak nie wyglądają. Więc to jest ewidentne Boże działanie, ewidentny Boży cud. Ale to była pierwsza część. Bo kiedy Leszek w miarę dochodził do sprawności, 3 miesiące był w sanatorium, w styczniu poszedł do sanatorium, w marcu wyszedł. Ja zresztą co jakiś czas ktoś do nas dzwoni i pyta, gdzie, jak, jakie wsparcie, jaka terapia, co pomogło, więc wtedy udzielam tak indywidualnie informacji, co mu pomogło. Bardzo mu pomogła komora tlenowa, na przykład, na której był 60 razy. To było wręcz spektakularne działanie, to było niesamowite. Jeszcze kilka innych rzeczy. W sanatorium wyszedł 15 marca. Od 11 był lockdown. Znowu takie Boże zaopatrzenie, że on tą terapię dokończył tyle, ile miał być. Potem były sanatoria zamknięte. Gdyby to było później, nie mógłby z takiego z terapii skorzystać. Był w Rudnicy w Ustroniu, świetny ośrodek, który bardzo mu dużo dał. Oni powiedzieli, postawimy pana na nogi. Faktycznie tak było. Ale kiedy wydawało się, że już jest lepiej, początkiem czerwca zachorowaliśmy na COVID. Najpierw do szpitala trafiła moja mamusia w czerwcu, 15 czerwca, 16 czerwca. My z Leszkiem po błaganiach pogotowia, ponieważ wydawało się, że już naprawdę umieramy. Ja z podejrzeniem zawału serca i tylko temu chyba mnie wzięli, bo podejrzewali zawał, bo nie mieliśmy żadnych objawów covidowych. Były wszystkie inne, tylko nie covidowe. Wtedy jeszcze nie wiedzieli często lekarze. Raz przyjechało pogotowie, pojechało, potem przyjechali 3 dni później, kiedy ja już naprawdę błagałam, że mam wrażenie, że mi serce wyskoczy z piersi. No więc faktycznie EKG to potwierdziło. Leszka by nie wzięli, ale ja mówię, panie doktorze, jego nie można zostawić, on jest po udarze, nie może zostać tutaj sam. A wtedy nikt do covidowców jeszcze nie odważył się wejść do mieszkania. Myśmy 2 tygodnie leżeli i ze świadomością, że na to nie ma żadnego lekarstwa. Leszek spał 3 tygodnie praktycznie, bo potem w szpitalu. Przespał 3 tygodnie w kawałku, ja nie spałam w ogóle. Jak się zrzemnałam na parę minut, to było dużo. Jedyne co było, to myśmy się nawzajem namaszczali olejkiem i modliliśmy się. Ja już błagałam go, módl się i namaść mnie, bo ja naprawdę mam wrażenie, że umieram. Nikt nie odważył się wejść do nas, tylko jedzenie ktoś nam podrzucał, ale ja już nie potrafiłam w ogóle ani jeść, ani pić. W szpitalu miałam najgorszą migrenę w życiu. Leszek był trochę lepszy na początku, a potem się okazało, że pojawiły się powikłania w postaci zapalenia rdzenia kręgowego. I Leszek przestał chodzić w ogóle. I mówi, co ze mną będzie. Już nie mówię, a teraz nie będę chodził, ponieważ afazja wróciła na skutek tego wszystkiego. I znowu ta lawina modlitw i lawina ogromnej dobroci ludzi. Tam, kiedy człowiek jest zamknięty, kiedy tam nic nie ma, przychodzi i tak był. To jest cud za cudem. Tam było mnóstwo takich rzeczy. Kiedy trafiliśmy razem do jednej sali, co się nie zdarzało wtedy, tylko pojedynczo, dali nas razem. Cudowna pani doktor, cudowne pielęgniarki na oddziale płucnym, które zrobiły tak, że byliśmy razem, że ja mogłam się Leszkiem opiekować, a już po kilku dniach potem naprawdę nie czułam się całkiem dobrze. Ale on... Jego trzeba było prowadzić do toalety, prowadzić, trzymać. Ja mówiłam, powiedzcie mi, jak ja to w ogóle mam zrobić, bo on jest troszkę większy niż ja. Czy z przodu, czy z tyłu poradzono mi, że za koszulkę, za t-shirtkę z tyłu mam go trzymać, żeby jakby coś nie leciał na ten nos znowu. I co godzinę, dzień i noc ja go musiałam do toalety prowadzić, bo on nie umiał chodzić, on się trzymał tylko ścian. Przestał potem już chodzić w ogóle. Lekarze, nie można się było nikogo z neurologii doprosić, dobłagać, żeby przyszedł po tygodniu. Kiedy przyszli, to stwierdzili, że to jest zapalenie rdzenia kręgowego. Najpierw jeszcze nie wiedzieli, zrobili specjalistyczne badania. Leszek dostał 50 kroplówek, 3 razy punkcja. Więc znowu cała machina, ale znowu lawina modlitw. Znowu coś niesamowitego, ile osób się modliło. I Pan Bóg dokonał następnego cudu. Leszek po pobycie na neurologii, w sumie prawie 2 miesiące był w szpitalu, stanął na nogi i lekarz przy wypisie 3 razy powiedział, jakimś cudem pan stanął na nogi, jakimś cudem pan chodzi. Myśmy myśleli, że wywieziemy pana na wózku inwalidzkim. I jakimś cudem, powiedzieliśmy, panie doktorze, my wiemy, jakim cudem. Znowu sanatorium. I dochodzenie do siebie, to wyszedł końcem sierpnia, we wrześniu specjalistyczne badania u neurologa, który ostrzegał go, ponieważ znowu groziła mu operacja urologiczna kolejna. Mówi, ale pierwszy neurolog, który na to zwrócił uwagę, mówi, ale być może powodem tego udaru była dziura w sercu, bo często skrzep po operacjach urologicznych idzie do mózgu, jeżeli jest dziura w sercu. No więc badania i okazało się, że jest dziura w sercu. I prawdopodobnie to było bezpośrednią przyczyną tego udaru. I w listopadzie miał operację jeszcze serca, zaklejenia. Dzięki Bogu właśnie mija rok od tej operacji. W kwietniu znowu był w sanatorium, znowu jakieś takie troszkę problemy. Do dzisiaj odczuwa pewne konsekwencje tego wszystkiego, ma jakieś mrowienie w nogach. Potrafi chodzić, ale są takie dni, kiedy mu to bardziej dokucza. Trudny okres, dramatyczny, a jednocześnie możemy powiedzieć, że niesamowity. Że doświadczyliśmy takiej Bożej obecności, takiej bezpośredniej, takiej namacalnej. Doświadczyliśmy w tym okresie tylu cudów, że chyba możemy powiedzieć, że nie zamienilibyśmy tego okresu na żaden inny. Że ta bliskość Boga, to jednocześnie, kiedy Bóg pokazywał nam przez innych ludzi, jak się o nas troszczy, że spotkaliśmy tyle aniołów na swojej drodze, tyle dobroci, tyle troski, czy w tym szpitalu tutaj, kiedy tam właśnie, jak mówiłam, tam nic nie było i potrzebowaliśmy wszystkiego, ubrania, picia, bo jeżeli się idzie do szpitala w takim stanie, człowiek nic nie jest w stanie zabrać. Tu trzeba było piżamę, tu coś, tu tragiczna flizelinowa pościel, więc błagaliśmy chociaż o jakiś ręcznik, o pościel, o cokolwiek. Stale to zostawaliśmy. Do tego wsparcie w postaci wersetów. Ja byłam tak słaba, że ja nie byłam w stanie utrzymać nawet Nowego Testamentu takiego cienkiego. Więc jeżeli na komórkę ktoś mi posyłał wersety, i to były takie wersety, między innymi moja bratowa mi posyłała. Cudownym takim naszym aniołem był kościelny z Cieszyna, Andrzej Moiczek, część z was go zna, który kiedy tylko trzeba było, przynosił wszystko. Potem Miriam z Romkiem pisali, to my teraz Andrzeja zwolnimy. Niech on odpocznie, jak kiedy Leszek leżał na neurologii, Miriam z Romkiem przywozili wszystko, co było trzeba. Niech napisze. Sojkowie, Darek Kawulok z Moniką. To były osoby, to my teraz przejmujemy. To było tak coś cudownego, coś niesamowitego. Wtedy się czuję tą naprawdę, to wsparcie, tą miłość, że co trzeba. I teraz na przykład, część z was zna też Renię Glejcar, tutaj z Cieszyna, leży w szpitalu w Chorzowie. Ona ma mamę w Malince, mama trafiła do Bystrej, Renia do Chorzowa. I Leszek od razu pisze, Reniu, co ci trzeba, daj znać, zorganizujemy. Poprosimy księdza z Chorzowa, to ci zawiezie. Wiemy, jak to jest. Jeżeli człowiek przez to przejdzie, to wie. Jeżeli tam nie był, to sobie nawet nie uświadamia, że ten człowiek tam leży, zawiozło go pogotowie, a on nie ma tam nic. A tam jest tylko butelka z wodą, dobrze jak półlitrowa, bo moja mamusia dostawała 1,5-litrową, a nie miała siły nawet głowy dźwignąć. Więc tam trzeba praktycznie wszystko i wtedy się wie, napisz, co ci trzeba. Zaniesiemy, to jest często... Takie podstawowe rzeczy, które tam są potrzebne, ale to uwrażliwia też człowieka, to nas uczy. I kiedy Kazik Barczuk odwiedzał Leszka w sanatorium z Dorotką, przyszli, Dorotka w ogóle nie chciała wejść, to było po tym udarze, w ogóle nie chciała wejść, bo się bała, w jakim stanie jest Leszek, jak weszła. I to była częsta reakcja, kogoś mówi, wiesz co, to jest coś niesamowitego. Mówi, to jest cud i to wszyscy, którzy widzieli już kogoś po udarze, Dorotka ma mamę po udarze, mówi, mama nie wróciła już nigdy, miała udar. Leszek wrócił do służby. To jest naprawdę Boże działanie, ale Kazik mówi, modlił się i mówi, Panie Boże, nie rozumiemy, ale czy musimy rozumieć? I my tak samo nie rozumiemy, czemu się to stało, ale czy musimy rozumieć? I jest cały ogrom wersetów, które mogłabym tu przytaczać, które nas wspierały, podtrzymywały. I mogę wam powiedzieć, naprawdę nie było momentu, żebym zwątpiła. Były momenty, kiedy się modliłam w tym szpitalu, modliłam się, Panie Boże, błagam Cię, albo mnie weź, albo mnie uzdrów jak teściową Piotra. Nie wiem, czemu ta w zasadzie anonimowa kobieta przyszła mi na myśl, ale to była moja modlitwa. Wszystko mnie tak bolało, że marzyłam naprawdę o śmierci, ponieważ już nic nie działało, że tabletki, które dostawałam, nic. Ale Pan Bóg wysłał tą drugą część modlitwy. Naprawdę uzdrowił mnie jak teściową Piotra. Ja wstałam i usługiwałam Leszkowi. Ja miałam tam potem tyle energii, że mówiłam tylko pielęgniarkom, no może okien to wam nie umyje, ale dajcie mi wszystko, co trzeba zrobić. Trzeba było Leszka umyć, ja mówię, zostawcie one wyobrażacie w tych skafandrach. One nic nie widziały na oczy, bo im się podlał po oczach, był czerwiec, zrobiło się ciepło, a one tak wyczuwały, żyły palcami i biły tak wenflony. Więc ja mówię, dajcie mi tylko miski, dajcie mi rękawice, wszystko, ja tu wszystko zrobię, co trzeba. I miałam niesamowicie dużo energii, co było też cudem, bo po takim leżeniu, kiedy ja schudłam 10 kilo, włosy wychodziły mi garściami, ja musiałam Leszka pod prysznic dosłownie tam wcisnąć wysoki brodzik i potem go jeszcze gorzej wyjąć, bo on miał zupełnie niesprawne nogi. Pan Bóg mi dał w tym momencie taką siłę. Potem przyszłam do domu i się rozłożyłam. To fakt, ale wtedy... Nigdy nie było ani momentu, kiedy wątpiłam w to, że Pan Bóg jest z nami. I to było takie ponadnaturalne zaufanie, które On sam mi dał do Niego. I tak jak mówię, byłoby mnóstwo wersetów. Chcę tylko dwa takie przytoczyć. Jedna to jest z Joba 9:10. Bóg czyni wielkie, niezbadane rzeczy i cuda, którym nie mam miary. I tego naprawdę doświadczyliśmy. Cuda, którym nie mam miary. I doświadczamy to naprawdę każdego dnia. I z Psalmu 107, od 28 do 30, Gosia Ichner też mi codziennie posyła wersety. I to jest takie niesamowite, jeżeli dostajecie od kogoś wersety, myślę, że też tego doświadczacie. Otwierasz oczy, masz jakiś problem? No odpowiedź na to samo, na ten problem. I to był jeden z takich wersetów, który mi tak najbardziej utkwił. Wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Uciszył burzę i uspokoiły się fale morskie. Wtedy radowali się, że się uspokoiły i zawiódł ich do upragnionej przystani. Doświadczyliśmy tego, że Pan Bóg uspokoił te fale w naszym życiu, zawiódł nas do przystani, w jakiej teraz możemy być. Mogliśmy oglądać cud dokończenia naszej budowy centrum. To też był niesamowity moment, bo to też przysporzyło Leszkowi ogromnego stresu przez wiele lat. Ale Pan Bóg jest naprawdę niesamowity, jest dobry i tego doświadczamy. Dziękuję.
Nadzieja i niektórzy liczyli na to, że zobaczą księdza Leszka. Niestety nie dał rady być. Jak to się stało, że moja siostra Lidia za panny czyż i po mężu czyż? Na ich weselu grupa młodzieży zaśpiewa piosenkę. Czy to jest błąd w populacji Wielkiej Czyżów Wysz, że panna czyż i pan młody też czyż? Tak się złożyło, że nie musiała zmieniać nazwiska. Czasami fajnie. Jak zadzwoniła, że trzeba zrobić temat o nadziei, myślę, nadzieja, no będzie problem. Rodzaj żeński. To nigdy nie jest łatwo. Nadzieja. Co to jest nadzieja? Oczekiwanie spełnienia się czegoś pożądanego, ufności, że to się spełni, urzeczywistni. Możliwość spełnienia czegoś, oczekiwanie na tą rzecz, wiara, że to się wydarzy. Osoba, rzecz, działanie, z którymi wiążemy oczekiwania, pragnienia. To tyle w słownikach. Żyjemy w takich czasach, że mówi się sporo o tym, że ludzie mają problem, jeżeli chodzi szczególnie o depresję. Więc popatrzyłem do różnych podręczników z psychologii, co psychologia mówi dzisiaj o nadziei. Nadzieja, czyli życzenie zaistnienia określonego stanu rzeczy i niepewność, czy tak się stanie. Czyli w tym momencie już psychologia zakłada, że ta nadzieja się nie spełni. Czy są nadzieje bezsensowne? Czasem tak. Na przykład wtedy, gdy zaprzeczamy faktom. Rodziny ofiar zamachu na dwie wieże mówią, mamy nadzieję, że się jeszcze ktoś odnajdzie. Chory, umierający na nowotwór powiada, dopóki żyję, nie tracę nadziei na wyzdrowienie. Karmienie się nadziejami, nawet złudnymi, ma czasami też swoje dobre strony. Pracuję jako katecheta, nie mówię ile lat, w każdym bądź razie 27 lat temu w jednej ze szkół, w której uczyłem, mieliśmy taką sytuację, że w styczniu była zabawa dla dzieci, i jedna z uczennic, dziesięciolatka, wracała, miała wracać wcześniej. Babcia przyszła po nią, ubłagała babcię, że chce jeszcze godzinkę zostać. Wracała godzinę później, kolega chciał ją odprowadzić, miała praktycznie do przejścia prawie 100 metrów z groszami do swojego domu. Powiedziała, że ona chce iść sama. Nigdy do tego domu nie doszła. Minęło 27 lat i dla rodziców sytuacja, słuchajcie, niesamowicie niekomfortowa, bo nie wiedzą, co z ich dzieckiem się stało. Czy Ania żyje, czy została zamordowana, czy ją ktoś porwał, czy co się w ogóle stało. Po alarmie zgłoszonym przez babcię, dlatego że rodzice dziewczynki byli wtedy za granicą, pracowali za granicą, po alarmie, że dziecko nie wróciło do domu, zaczęły się poszukiwania. Przeczesywaliśmy cały teren, znaleźliśmy kobietę, która utopiła się przeskakując przez rów i No, dodatkowy cios. Znaleźliśmy martwą kobietę, po Ani żadnego śladu i 27 lat i nie wiadomo, co się stało. Jak żyć z nadzieją, czy dziecko żyje, czy nie? Sytuacja bardzo trudna. Nadzieja to ważne pojęcie psychologiczne, a zarazem słowo z języka potocznego. Rzadko bywa precyzowane, bo myślimy, że inni rozumieją to słowo tak samo, jak my go rozumiemy. Tymczasem z tym słowem bywają bardzo różne problemy. Dla jednych nadzieja wiąże się z terminem religijnym. Trzy szczególne słowa. Wiara, nadzieja i miłość. Dla innych może to, co w porzekadle, że nadzieja to matka głupich, ale każdą matkę trzeba czcić i szanować. Nadzieja, ale jak często używamy może słowa, że coś jest beznadziejne. I wtedy nagle nadzieja ma znaczenie negatywne, bo jest coś beznadziejne, nie mówiąc, że ktoś używa określenia, że jakiś człowiek jest beznadziejny i przypuszcza, że w różnych dyskusjach, szczególnie o politykach, może to określenie się pojawiać, chociaż nie powinno. Niektórzy dzisiaj stwierdzili, że jeden prezes nie straci prawa jazdy, tak jak inny prezes partii, bo go nigdy nie zrobił. Nadzieja. Czy można mieć nadziei więcej lub mniej? A czy można być przy nadziei? Nie będę pytał, czy ktoś jest przy nadziei. Fajnie jak jest, bo zawsze jest to nadzieja, że będzie więcej fantastycznych ludzi na świecie. Czy nadzieja dotycząca własnego życia i nadzieje na przykład na lepszy świat, na sprawiedliwość powszechną, to jest ułudą, to zjawiska takie same jak nadzieja na podwyżkę w pracy, co też często jest ułudą, albo na wyzdrowienie, co wcale nie musi być ułudą. Z psychologicznego punktu widzenia nadzieja jest czasami bezsensowna. Czasami tak. Na przykład wtedy, gdy ktoś zaprzecza oczywistym faktom, że nie ma już nadziei, a może jednak jest. Śmiertelna choroba i czasami lekarze, którzy mówią, nie ma szans. Lekarze się też mylą. Zagrożona ciąża, trzeba usunąć, bo nie ma szans. Znam sporo ludzi, którzy żyją, funkcjonują rewelacyjnie, a lekarze kazali usunąć tą ciążę, bo nie ma szans, żeby to dziecko przeżyło, żeby podjęło czynności życiowe, żeby w ogóle oddychało. Nadzieja? A co, jeżeli popatrzymy na nadzieję z naszego chrześcijańskiego punktu widzenia? Skąd brać nadzieję w trudnych czasach? A co to są trudne czasy? Kto uważa, że żyjemy w trudnych czasach? Ręka w górę. Dla tego młodszego pokolenia, którzy nie mają siwej brody jeszcze, może trochę przypomnienia czasów prehistorycznych, kiedy dzieciom tłumaczę o stworzeniu świata, pytają mnie czasami, czy pamiętam dinozaury. Nie, ale prehistoria. Pamiętam rok 1976, kiedy wprowadzono kartki na cukier, kiedy nie było cukru. Potem pojawił się problem z mięsem, masłem, ryżem, mąką, mydłem, proszkiem do prania i znowu kartki. Potem kartki na alkohol, akurat te można było wymienić na coś innego, kartki na paliwo i na szczęście miesiąc przed naszym ślubem w 1989 w sierpniu kartki się skończyły. Niczego w sklepach nie było. Straszne czasy. Wchodziło się do sklepu i puste półki. Dzisiaj niewyobrażalne, kiedy półki się uginają i jedynie ktoś zagląda do portfela, czy mu starczy przy kasie na to wszystko, co chciałby do wózka włożyć, a niekoniecznie wkłada. okres naszego ślubu i perspektywa dla młodych ludzi. Dzisiaj mówi się, że młodzi mają ciężki start, szczególnie jeżeli chodzi o mieszkania, o sytuację mieszkaniową. Kiedy pobieraliśmy się, czas oczekiwania na mieszkanie spółdzielcze oficjalnie był 7 do 10 lat, nieoficjalnie 20, jeżeli ktoś nie miał znajomości politycznych, czyli nie należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i tak dalej, to musiał czekać dłużej. Ile kosztowało mieszkanie? Sprawdzałem. Metr kwadratowy mieszkania wtedy to było średnio, akurat pracowałem już wtedy jako katecheta, ze względu na to, że nasze państwo ustaliło w roku 1960, że lekcje religii muszą zniknąć ze szkół. W roku 1990 powróciły do szkół. Ten okres od 1960 do 90 były lekcje płacone przez kuratorium. Katecheci dostawali wynagrodzenie. W 60 roku 2000 zł i nie zmieniło się to do roku 90. Czyli w 89 moja pensja była tak wysoka, że musiałbym 80 pensji zapłacić za wkład mieszkaniowy. Czyli policz się, ile lat na jeden wkład. Dzisiaj, jeżeli ktoś narzeka, że musi spłacać kredyt, ale może mieszkać. Nadzieja? Ktoś by mógł powiedzieć, czemu ludzie się wtedy pobierali? Czemu zakładali rodziny? Nie było 500 plus na dzieci? Nie było wielu innych udogodnień? A jednak pomimo pustych półek, pomimo wszystkiego innego, ludzie i wielu z was zakładało wtedy małżeństwa, rodziły się dzieci, nadzieja. Czasami przychodzimy do kościoła i nasza nadzieja, że kazanie nie będzie zbyt długie, że się szybko skończy. I tutaj słuchajcie, świetnie, że jesteśmy w takim miejscu, a nie w kościele prawosławnym. Pełna liturgia 8 godzin. Na stojąco. Jeszcze można wędrować dookoła ikonostatu. Także nie będzie 8 godzin, bo jest przerwa przewidziana. Nasze chrześcijańskie spojrzenie na nadzieję i w tym wypadku jedynie, co można przytoczyć, to Słowo Boże. Sprawdziłem dokładnie Stary Testament i 29 wersetów, w których pojawia się słowo nadzieja. Z tych 29 w Starym Testamencie i z 12 w Nowym wybrałem po 6 przykładów. W Starym Testamencie, tam gdzie jest mowa nie o takiej ludzkiej nadziei, gdzie na przykład pewna teściowa do swoich synowych mówi, nie jestem już w stanie wam urodzić synów, żebyście ich poślubiły i zostały ze mną, ale nadzieja tak konkretna. W Starym Testamencie 5 miejsc psalmu, gdzie dowiadujemy się, co ma być tą nadzieją. A teraz, czego mam się spodziewać, Panie? W Tobie jest nadzieja moja. Tyś bowiem nadzieją moją, Panie Boże, Tyś ufnością moją od młodości mojej. W Panu pokładam nadzieję, dusza moja żyje nadzieją. Oczekuję słowa Jego. Panie, do Ciebie wołam, rzekłem, Tyś moją nadzieją, Tyś dziełem moim w krainie żyjących. I jeden werset akurat z Jeremiasza. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Pierwsza część z psalmu to było wyznanie. Wyznanie psalmisty o tym, że Bóg jest nadzieją. Akurat prorok Jeremiasz przedstawia to, co Pan Bóg mówi. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Prorok, który nazywany jest płaczącym prorokiem, bo musiał zapowiedzieć swojemu kraju 70 lat niewoli, musiał zapowiedzieć, że Jego kraj, który zapomniał o Bogu, będzie musiał przeżywać bardzo trudne chwile. I ten prorok przekazuje Bożą nadzieję. Nowy Testament i mamy 12 wersetów z listu do Rzymian, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. To z listu do Efezjan, z listu do Kolosan. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Tytus, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. I pierwszy Piotr, którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z umarłych i dał Mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Trudne czasy. Kiedy nastają trudne czasy? Dla jednych mogą być to problemy finansowe, dla innych problemy rodzinne. I tutaj można by było wymieniać sporo. Gdybym rozdał kartki, każdy by miał napisać teraz, co rozumie przez pojęcie trudny czas. Przypuszczam, że mielibyśmy całą litanię pewnych problemów, zjawisk, wydarzeń, które mogą wydawać się nam bardzo trudne. I gdzie tu mieć nadzieję? Nadzieję w trudnych czasach. Tą nadzieją jest Chrystus. Tą nadzieją jest Bóg. Bardzo często zapominamy o tym, że tu na tym świecie jesteśmy tylko pewnymi pielgrzymami. Wiążemy wiele naszych marzeń, pragnień, oczekiwań z tym, żeby jak najdłużej sobie tutaj pożyć, coś osiągnąć, do czegoś dojść. A Pan Bóg bardzo często te nasze marzenia tak sobie przesiewa. Bo nie zawsze to, co my myślimy, jest tym czymś, co chciałby Pan Bóg. I nie zawsze to, co my sobie wyobrażamy, że powinno być Bożą wolą, jest Bożą wolą. I nie zawsze nasze przekonanie, nasza świadomość jest tą właściwą. Dlatego Chrystus w was jest nadzieją chwały. Dlatego, abyście usprawiedliwieni łaską Jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Dlatego uchwyćmy się Bożej nadziei. Bo Pan Bóg potrafi być niesamowity. Kiedy 25 lat temu była taka sytuacja, że w szkołach zaczęto po paru latach, kiedy lekcje religii wróciły do szkół, narzekać trochę, że po co te lekcje religii w szkole, że inne przedmioty to są ważne, religia może niekoniecznie. Wpadłem na pomysł, żeby jeżeli są olimpiady przedmiotowe z różnych przedmiotów, żeby zrobić taką olimpiadę z zagadnień biblijnych. Akurat rok wcześniej była olimpiada organizowana przez Kościół Ewangelicki, olimpiada sportowa. Nie wiem, jak robią olimpiadę sportową, czemu nie zrobić olimpiady biblijnej. Tak się złożyło, że wcześniej w Skoczowie była wizyta papieża Jana Pawła II. Skoczów, takie ciekawe miasteczko, bardzo mało historycznych dokumentów. Ci, którzy opracowywali historię tego miasta, zadbali szczególnie o to, żeby podkreślić katolickość Skoczowa. I wyciągnięto na wierzch Jana Sarkandra, człowieka, który urodził się w Skoczowie, ale nie pomieszkał tam za długo, bo jego rodzina się wyprowadziła. Został ochrzczony w małym kościele przy szpitaliku, był mały szpital kiedyś w Skoczowie. Ten kościółek został w czasach reformacji kościółkiem katolickim, bo duży kościół stał się ewangelickim ze względu na to, że dużo większa liczba mieszkańców została ewangelikami. Później następuje kontrreformacja. Skoczów jako miasto spotyka go ten sam los, co innych miast, że ewangelicy nie mogą mieć kościoła w mieście, że zaczynają się prześladowania, wypędzanie pastorów, którzy muszą uciekać na Słowację, bo Słowacja należała wtedy do Węgier, tam mogli ewangelicy funkcjonować, a tu nasz teren należał do Austrii i musiał być zgodny z linią cesarską Habsburgów katolicki. Jan Sarkander ściągnął na Morawy Lisowczyków. Działanie polityczne, przesłuchiwany, umęczony przy tym i przypisano to wszystko prześladowaniom przez ewangelików. W każdym bądź razie najpierw zrobiono go błogosławionym, później świętym i w związku z tym papież przyjechał do Skoczowa. Wcześniej informacja, że papież chętnie spotkałby się z ewangelikami w Skoczowie. I konsternacja. Część naszych parafian mówiła, gdzie w życiu papieża nie wpuścić. Trzeba, tak jak Marcin Luther powiedział, ten antychryst niech idzie. Druga część, jeżeli Marcin Luther wezwany na dysputę powiedział, jeżeli diabeł domaga się kazania w piekle, to trzeba iść. Jeżeli papież chce przyjechać i być w kościele ewangelickim, czemu go nie przyjąć? Pomimo pewnych oporów, wizyta odbyła się, miała trwać krótko, miała być tylko modlitwa, przedłużyło się. Wszyscy w Skoczowie, którzy znają realia tamtych czasów, mnóstwo, prawie 200 tysięcy ludzi czekających na wzniesieniu zwanym kaplicówką, chociaż jest to Góra Wilamowicka, oczekuje na papieża w deszczu, po kolana w błocie, a ewangelicy siedzą sobie wygodnie w ciepłym kościele. Papież nie ma zamiaru wychodzić, jest mu tam fajnie. Po tej wizycie pewne relacje się zmieniły zupełnie. Jak rozpoczynałem szkołę średnią, podobała mi się architektura, zacząłem w szkole budowlanej w Cieszynie. Miałem nauczycielkę, która nie mogła przecierpieć tego, że syn księdza chodzi do jej szkoły. I było hasło, czyż ty nawet jesteś dobre dziecko, ale kto to widział, żeby ksiądz miał dzieci? Tobie rodzice szkodzą. Musiałem zmienić szkołę. Zmieniłem, choć moim marzeniem było, żeby wybudować dom taki, jaki chciałem, wybudowałem go. Jest według planów, jakie chciałem, pomimo tego, że nie skończyłem szkoły budowlanej. W każdym bądź razie nastawienie, zmieniłem szkołę średnią, w następnej, pewnego dnia przylatuje dwóch chłopaków, stają naprzeciwko mnie, przyglądają się, mówią, co jest. A chcieliśmy sprawdzić, czy masz rogi. Czemu? No bo moja babcia mówiła, że jak ksiądz będzie miał dziecko, to ono będzie miało rogi. Mówiłem, popatrzcie, się nie ma. Spokojnie. Kolega, który siedział ze mną w ławce w liceum, miał babcię. Babcia zawsze mu powtarzała, żebyś przypadkiem nie wszedł do kościoła ewangelickiego, bo tam jest Matka Boska zakopana pod schodami. Po wizycie papieża ta babcia była zaproszona na ślub, bo sąsiedzi mieszkający w Bliźniaku żenili swojego syna. I babcia z koleżanką idzie. Prosili mnie, żeby sfilmować to wesele. Filmowałem wtedy i specjalnie czekałem, co będzie. Babcia z koleżanką idą pod rękę, dochodzą do tych schodów przy kościele ewangelickim i ona mówi do koleżanki, jak Ojciec Święty tędy przeszedł, to tu ten obraz nie może być zakopany, to idziemy. Zmieniło się nastawienie. Wizytacja biskupa diecezji ówczesnego w Skoczowie w szkołach. Przyjechał także na parafię, gdzie mieszkałem wtedy i mówię, księże biskupie, mam propozycję. Czy można by było zrobić wspólnie razem konkurs biblijny dla dzieci ewangelickich i katolickich? Oczywiście, nie ma problemu. Dobrze, to robimy. Zrobiliśmy konkurs, licząc, że no, może raz się uda. W tym roku 25. Pierwszy rok i sensacja, bo prawie 12 tysięcy uczestników. Dzieci, które przychodząc do domu, bo ksiądz im powiedział na przykład na lekcji, że mają czytać Biblię, mówią to swoim rodzicom, dziadkom i oni są w szoku. Jak to możemy Biblię czytać? Na finał, na rozdanie nagród, jak przyjeżdżali, przyjechała rodzina, cała rodzice, dziadkowie z Żywieckiego, mówią, pierwszy raz w życiu mieliśmy Biblię w ręku. Bo wnuk miał czytać, zaczęliśmy czytać, jest fantastyczne. To jest coś niesamowitego. Po pierwszym roku, drugi rok i księża z diecezji, z części żywieckiej stwierdzili, że nie będą z heretykami robić, no bo w konkursie startowały dzieci z Kościoła Ewangelickiego, od zielonych, od baptystów, od wolnych chrześcijan i stwierdzili, oni nie będą z heretykami startować. Konferencja, jakaś biskup mówi katolicki, jak fajnie, że ten konkurs jest razem. Wtedy mój tatuś mówi, ale w tym roku nie jest razem. Jest to samo, ale osobno. A czemu? No i tłumaczy, co się stało. Biskup wezwał na dywanik przedstawicieli tamtej części diecezji i mówi, jak się komuś nie podoba, to nie musi pracować w kościele. Teraz, po 25 latach konkursów, największa grupa uczestników to są uczniowie z Żywiecczyzny. Jak jechaliśmy niedawno z żoną tamtędy, to tak mówię, o, z tej miejscowości, co drogowskaz, to z tej startują dzieci, z tej. Po 17-18 tysięcy dzieci co roku, które znają Biblię lepiej często od swoich księży. W zeszłym roku szkoły pozamykane, zastanawialiśmy się, jak zrobić finał dla szkół średnich, więc tak najpierw jechałem do Cieszyna, w Cieszynie szybko napisali, jechałem do Bielska, napisali w Bielsku, wszyscy w maseczkach, ze zgodami, z Bielska do Żywca, z Żywca do Andrychowa, z Andrychowa do Oświęcimia, potem do Skoczowa, krążenie, żeby dzieci nie musiały przejeżdżać. W Andrychowie sytuacja taka, że uczniowie piszą, ksiądz bierze zestaw pytań, mówi, tego chyba nie ma w Biblii. Wyciąga komórkę, przeszukuje, sprawdza, pół godziny mija. Uczennica pierwsza oddaje kartkę. Patrzę na tą kartkę. No jestem wzrokowcem, więc błyskawicznie patrzę, jedna, druga strona, wszystkie odpowiedzi ma. Ksiądz jeszcze się nie uporał z tym jednym pytaniem. Oddają następni. Wszyscy odpowiedzieli na to pytanie. Mówię księdzu, no, uczniowie księdza wszyscy dobrze odpowiedzieli. Będzie trzeba chyba czytać. Nadzieja? W sytuacji, gdzie w naszym kraju przez lata Biblia była zakazywana. Gdzie były czasy, że tą Biblię trzeba było dla sąsiadów za Olzą szmuglować, przerzucać. Gdzie pożyczałem samochód, żeby przewieźć na przykład Biblię do Czech, umówione z celnikami, takie nielegalne przewożenie. Celnik polski siadał do samochodu, auto się uginało, wiadomo jak książki ważą, nie? Czescy celnicy tak patrzą, akurat pożyczyłem wtedy Jetę, zawieszenie dosyć miękkie, auto siedziało prawie zupełnie, tarło chlapakami o kostkę brukową, a Czesi tak patrzą, pusto, nie? Jedźcie. Byle do czeskiego Cieszyna, do garażu, tam wykładaliśmy pudła. Wyjeżdżały czeskie samochody, brały pudła z Bibliami po rosyjsku i wieźli. Po parę paczek do Bratysławy, do Pragi, żeby przerzucić na pociąg, żeby poszły do Związku Radzieckiego, bo wtedy był zakaz. Czasy dzisiaj zupełnie inne, realia zupełnie inne i Pan Bóg, który w tym wszystkim ma jakiś swój szczególny cel i plan. Trudne czasy? Czemu pożyczonym autem jechałem? Bo gdyby jechałem swoim własnym, by mnie zatrzymali, to by mi skonfiskowali samochód. Jak cudzym, to musieli go oddać. Więc trzeba było brać to ryzyko, że w razie czego auto przynajmniej zostanie. Czasy trudne? czasy, kiedy zabraniano czytać Biblię, kiedy patrzono na tych, co czytają Biblię, jako na heretyków, odstępców jakichś i tak dalej, i nagle przełamanie pewnych barier. Myślałem, może jeden konkurs się uda, 25 leci w szkołach, dzieci czytają i niektórzy naprawdę fantastycznie. Miałem pytanie, co później z tymi dziećmi? Czy planujemy, żeby wciągać ich do zborów, do parafii i tak dalej? Ja mówię, nie. Słowo Boże wykona swoją pracę. Siejemy. Dajemy tą możliwość, żeby każdy był skonfrontowany ze Słowem Bożym, a Duch Święty wykona swoją pracę i Pan Bóg wykona i wykorzysta to tak, jak będzie chciał. Co prawda jest już kilku profesorów po konkursach, profesorów teologii, księży, katechetów, ludzi, którzy piszą swoje świadectwa, jak niesamowicie na nich wpłynęło po prostu to, że wzięli Ewangelię, zaczęli czytać ją bardzo dokładnie. Poznanie Słowa Bożego, to, co Pan Bóg nam dał, żebyśmy z tego korzystali. Jak czytałem tu niektóre wersety, były osoby, które już ten werset mówiły z pamięci, świetnie, bardzo dobrze. Jeżeli Słowo Boże jest w nas, jeżeli mamy tą Bożą nadzieję, jeżeli opieramy swoją nadzieję na Panu Bogu, nie na czym innym, bo co innego, piękna pogoda, lato, dzisiaj do południa spuszczałem wodę z basenu, bo nie mam nadziei, że się ociepli, więc stwierdziłem jednak, wypuszczam. Nadzieja oparta na Panu Bogu to jest to jedyne, co musimy mieć, bo nigdy nie wiemy, co się stanie. Pewnego dnia położyłem się spać. Wcześniej miałem nabożeństwo w Wiśle Malince. Potem siedzieliśmy jeszcze, jedliśmy kolację, pograłem sobie na pianinie. Wracamy do domu, położyłem się spać. W nocy żona usłyszała, że dziwnie oddycham, że harczem. Kiedy włączyła światło, zobaczyła, że jestem sparaliżowany. Lewa część ciała była sparaliżowana. Okazało się, po przyjeździe karetki, na szczęście lekarz, który dobrą diagnozę postawił od razu, wylew krwi do mózgu, więc błyskawicznie na ojom. Obłożenie głowy lodem, co skończyło się zapaleniem płuc. Podobno też sepsą. Nie wiem, jak to do końca tam było. W każdym bądź razie wylądowałem w szpitalu, nic nie wiedząc o tym, i kilka dni w śpiączce. Po kilku dniach wybudzają mnie ze śpiączki, widzę tylko światła i to kilka razy mocniejsze. Zastanawiam się, co jest, gdzie jestem. Niebo czy co, bo niesamowicie jasno. Potem ktoś kuje mnie w palec, jeden, drugi, pytają się, czy mam czucie. Mam. Pełno aparatur, coś tam pika, mruga i tak dalej. Zorientowałem się, że gdzieś jestem w jakimś szpitalu. Okazało się na ojomie. Po badaniach kolega lekarz, który był wśród lekarzy przyjmujących mnie na ojomie, jak zobaczył zapis tomografu komputerowego, mówi, siadł z wrażenia, mówi, nie ma szans. Ordynator do żony zwrócił się, niech pani jest przygotowana na najgorsze. A jednak po wybudzeniu ze śpiączki okazało się, że mogę mówić, że funkcjonuję. Był to akurat maj, 13 miałem wylew, parę dni później wybudzone ze śpiączki. Za 2 tygodnie miało być rozdanie nagród w konkursie biblijnym Jonasz. A tu jeszcze dyplomy nieprzygotowane, statuetki niewypolerowane, jeszcze mnóstwo rzeczy. Mówię do pani ordynator, czy mogę skorzystać z telefonu, bo muszę podzwonić, pozałatwiać pewne rzeczy. I z ojomu dzwoniłem, załatwiałem pewne rzeczy. W tym czasie konsylium lekarskie, przychodzi jeden znajomy lekarz, mówi, będziemy cię operować. To nie jest trudna operacja, po prostu musimy parę dziur w głowie zrobić. Nawiercimy, damy parę klamer tytanowych i powinno być dobrze. Więc pozałatwiałem, żeby na wszelki wypadek dzieci dyplomy miały, żeby statuetki były wypolerowane, żeby było wszystko przygotowane. Zadzwoniłem jeszcze do biskupa, do Warszawy. czy da rady być na rozdaniu. On mówi, jak ty możesz dzwonić, jak ty leżysz na ojomie? Możesz. Ale teraz świadomość tego, że trzeba operować. Był to rok 2010, ulewy, pozalewana okolica, więc ze szpitala z Jastrzębia, gdzie miałem być operowany, dzwonili do Cieszyna, czy jest szansa, żeby rodzina pacjenta pokryła przelot helikoptera, bo nie mają pieniędzy na to. Więc pytanie do rodziny. Oczywiście od razu znaleźli się tacy, którzy mówią bez problemu, płacimy wszystko, byle tylko się dostał na operację. Ale woda na tyle opadła, że busem mogli mnie zawieźć do Jastrzębia na operację. I teraz świadomość tego, że mają brać i rozcinać głowę, podnosić mózg, nakładać na główną tętnicę mózgu jakieś tytanowe klamry. I tu już nie chodziło o obawy, czy jakbym przypadkiem miał lecieć samolotem, czy będę na bramkach dzwonił, bo nie zamierzam lecieć samolotem. Mój pradziadek, Karol Kaleta, któremu jak miał 18 lat, lekarze powiedzieli, synku, nie pójdziesz na wojnę, bo płuca masz tak zniszczone, że pożegnaj się z rodziną, 2-3 miesiące nie będziesz żył. Dożył 93 roku życia, służąc przez całe życie jako pastor, lecząc ludzi ziołami. I jak miał prawie 90 lat, to odważył się polecieć samolotem. Jak będę miał 90, może też się odważę. Ale podobno na bramkach nie będę dzwonił. I teraz zaufanie. Zaufanie do Pana Boga w momencie, kiedy jest sytuacja taka, że trzeba rozcinać głowę, że trzeba wiercić. Ta świadomość, wiozą was przez pierwszą, drugą, trzecią śluzę, już w tych maseczkach i to nie temu, że COVID. Pytam się, podobno te maseczki nosicie temu, żeby skalpela nie oblizywać. Lekarz mówi, dajcie mu głupiego Jasia już, bo... Zaufanie i, słuchajcie, niesamowity pokój. Pokój w momencie, kiedy człowiek ma świadomość, że Pan Bóg zrobi to, co najlepsze, niezależnie od tego, co będzie. Że Pan Bóg zrobi to, co najlepsze. I zrobili operację. Ten lekarz, który mówił, że będzie spokojnie, mówi, ale dałeś nam popalić tyle godzin przy stole operacyjnym. Ten pokój, który był taki niesamowity, jeżeli czasami słyszy się, że ktoś przeżył śmierć kliniczną i mówi, że chciałby umrzeć, można go zrozumieć. W momencie, jak się ma ten pokój, to uczucie, kiedy człowiek jest na tym pograniczu między życiem a śmiercią, pokój, który daje wtedy Pan Bóg, to jest coś niesamowitego. I rozumiem ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną, mówią, chcielibyśmy umrzeć, bo ta świadomość, którą mieli wtedy, jeżeli wierzyli w Boga, jest czymś niesamowitym. Nadzieja, zaufanie, że Pan Bóg zrobi to, co najlepsze. Nie to, co my chcemy, ale to, co jest najlepsze. I chociaż po operacji mój szwagier i siostra i reszta rodziny śmiali się nieprzeciętnie, bo mówiłem bardzo wolno. Mówiłem, Pepsi mi dejcie. Uczucie, smak mózgu, dreny, pudełka jakieś pozakładane i tak dalej, to było tak wstrętne, że chciałem coś, co by zneutralizowało ten zapach. Mówię, dajcie mi Pepsi, ale Pepsi mi dejcie. Tak wolno, bo mózg pracował jeszcze wolno. Patrzyłem na zegar i mówiłem, czemu oni nie przyjechali? Przecież już jest tak późno, bo widziałem zegar odwrotnie. Wróciłem do domu. Wtedy widziałem, jak straszne jest korzystanie z telewizora czy z komputera. Bo pierwszy okres to był taki, że telewizor kolorowy, a widziałem obraz czarno-biały, i z boku paseczki kolorowe i musiałem sobie nakładać, że zielony powinien być na drzewie, a ten twarz powinien mieć jasną, bo nie wygląda na ciemnoskórego. Godzina oglądania filmu i głowa bolała nieprzeciętnie. Potem się to uspokoiło, ale Dla wszystkich tych, którzy są uzależnieni od patrzenia ciągle w ekran, słuchajcie, naprawdę to jest męczące, to jest straszne. O wiele lepiej sięgnąć do tekstu biblijnego i poczytać i mieć tą nadzieję, że Pan Bóg zrobi to, co najlepsze. Mowa wróciła spokojnie, możliwość pracy wróciła, możliwość prowadzenia konkursów dalej jak najbardziej wróciła, bo Pan Bóg jest Bogiem nieprzeciętnym. Bóg, który jest Chrystusem, Chrystus w was, nadzieja chwały. Nadzieja dla nas jako chrześcijan to jest zaufanie Panu Bogu. Niezależnie, czy czasy są trudne, czy czasy są fajne. Niezależnie, co się dzieje, jeżeli w Bogu pokładamy nadzieję, a nie w naszych zdolnościach, umiejętnościach, to możemy mieć nadzieję niesamowitą. Dlatego zachęcam do tego, by tą nadzieję pokładać nie w tym, ile zarobimy, nie w tym, ile mamy możliwości kupienia czegoś, nie w tym, co możemy osiągnąć swoimi jakimiś tam dążeniami, ale mieć nadzieję w tym, że mamy niesamowitego Boga, który pokochał nas szybciej niż powstaliśmy na tym świecie. Boga, który za nas wziął nasze ciężary na krzyż. Boga, który troszczy się o każdego z nas. I niezależnie, czy ktoś jest przy nadziei, czy ma na coś nadzieję, życzę wam, żebyście mieli tą nadzieję w Chrystusie, że Bóg zrobi najlepiej to, co ma dla nas zaplanowane. Amen. Pozwólcie, że się pomodlę i potem nadzieja na kawę. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś tym wspaniałym Bogiem, który przyszedł do nas na ziemię po to, by pokazać nam, jak żyć, jak wierzyć, jak zaufać, że złożyłeś swoje życie na krzyżu, biorąc nasze grzechy, że w tym momencie sam odpuściłeś tym wszystkim, którzy cię krzyżowali i prosiłeś Ojca, żeby także wybaczył. Dziękujemy za to, że mamy tą nadzieję, że trwając w Tobie, jeżeli wytrwamy do końca, mamy życie wieczne, które jest ponad te wszystkie problemy i sprawy i rzeczy, które nas czasami nurtują i przeszkadzają nam. Panie, pokazuj nam tą Twoją nadzieję. Amen.